Jest już z nami gość Andrzej Szliwka, poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
To zacznijmy od Iranu, zacznijmy od tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale też co się dzieje z polskimi obywatelami, którzy utknęli gdzieś w Dubaju na przykład. Ratować czy nie ratować? Influencerów, panie pośle, którzy siedzą i płaczą, że tu, prawda, jest strasznie, ale jednak mają dobre jedzenie, więc może przeżyją.
To my dogrywkę, panie redaktorze, mamy, bo wczoraj na antenie telewizji Republika mieliśmy podobny temat i pan redaktor zna moje zdanie, bo tu nawet nie chodzi o tych celebrytów, czy patocelebrytów, tu chodzi o Polaków, o naszych rodaków, którzy czy udali się na wakacje, czy udali się na jakieś wizyty biznesowe i trzeba powiedzieć jasno, Zjednoczone Emiraty Arabskie są, te lotniska w Dubaju są, to lotnisko jest takim hubem przesiadkowym, więc każdy, kto leci do Azji, czy wybiera inny kierunek, często właśnie musi robić przesiadkę w Dubaju, więc dla mnie to jest naturalne, że państwo polskie powinno, jeżeli jest taka oczywiście możliwość, a wiemy o tym, że jest, powinno dawać możliwość powrotu naszym obywatelom. Niestety rządzący umyli ręce. No, zachowali się. To jest takie typowe zachowanie tej ekipy rządzącej. Jest problem, to mówią, no to sobie Polacy radźcie sami. Ja szczerze powiedziawszy nie spodziewam się niczego dobrego po tej ekipie, ale zachowanie taka bezczelność ze strony Bartoszewskiego, ze strony Bosackiego, tego pana Wiewióra.
Czyli dwóch wiceministrów pan wymienił spraw zagranicznych oraz pana Wiewióra, czyli rzecznika tego ministerstwa, który objął tą funkcję po tym, jak odszedł były dziennikarz wyborczy pan Wroński.
Ja myślałem, że po panu Wrońskim nie można trafić gorzej, ale jednak ten pan Wiewiór w rankingu najgorszych rzeczników tam można powiedzieć przedziera się do czołówki, bo jednak to jest jakiś poziom bezczelności, że rzecznik MSZ-u zamiast próbować rozwiązywać dany problem, no, mówi wprost o tym, że de facto to nie jest zadanie MSZ-u. Nie, to jest właśnie zadanie MSZ-u. Rolą MSZ-u jest to, ażeby zadbać o bezpieczeństwo polskich obywateli, stworzyć warunki, które by umożliwiły tym oczywiście Polakom, którzy chcą wrócić, powrót do kraju. Powtórzę to jeszcze raz. To jest malutki ułamek tych patocelebrytów, którzy tam mieszkają, często żeby, jak pan redaktor słusznie wczoraj zauważył, często żeby w sposób, może inaczej to powiem, mający dwuznaczne relacje z polskim fiskusem, ale tu głównie chodzi o tych obywateli, którzy czy udali się na jakiś wyjazd, czy też utknęli, można powiedzieć, na lotniskach na Bliskim Wschodzie. I tu rola rządzących powinna być jednoznaczna. Ja tylko przypomnę, jak talibowie przejmowali Afganistan, wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości, można powiedzieć, wzorowo zrealizował ewakuację. Zresztą to dotyczyło również IMF-u, Banku Światowego i wtedy wszyscy nam gratulowali tej akcji. Jeżeli pamiętamy doskonale, jeżeli w Strefie Gazy dochodziło do wstrząsów i eskalacji, również polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości był w stanie ściągnąć obywateli Polski. No już pandemia, temat COVID-u i powrót do domu, gdzie była zorganizowana akcja kompleksowa, to już jest taki przykład, można powiedzieć, wisienka na torcie. No ale dzisiejsi rządzący umywają ręce. Ten hrabia z Chobielina jest skupiony tylko i wyłącznie na tym, żeby jemu było dobrze, żeby tam dostał śniadanie, obiad i kolację i żeby mógł w TVN24 pokomentować na tle kominka i swojej biblioteczki, a nie zajmuje się realnymi działaniami mającymi na celu uchronienie naszych obywateli. Wystarczy spojrzeć na inne państwa. No, Czesi, Słowacy, Niemcy jakby podejmują te działania, podejmują te starania, a my nie jesteśmy w stanie nawet konsulatów na 24 godziny otworzyć, żeby one funkcjonowały, a minister Bosacki z taką rozbrajającą szczerością mówi, no linie są przeciążone, infolinia jest niedostępna, bo ludzie dzwonią. Jak przestaną dzwonić, to infolinia będzie dostępna. No, to pokazuje taką pogardę tych ludzi i teraz już tak politycznie pogardę często do swoich wyborców, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że większość tych osób, które wybierają tamte destynacje, tamte kierunki, to znacznie mierze są wyborcy obecnej koalicji rządzącej. Myślę, że siedząc na tych lotniskach...
Myśli pan, że ta grupka, która jest w Dubaju, ta teraz wraca do Polski, mówi, faktycznie nie było żadnej pomocy, nie było żadnej zorganizowanej nawet pomocy informacyjnej. Co jak robić? To, że to wpłynie jakoś na nastawienie wyborców?
Jednostkowo, panie redaktorze, być może. No każdy zna osoby, które po swoich doświadczeniach z tą czy inną władzą zmieniały swoją optykę na temat rządzących. Jeżeli ich dotyka to bezpośrednio, że państwo polskie umywa ręce i mówi, no to sobie radźcie. No, pan Bartoszewski, no szczerze powiedziawszy, ja się nie spodziewałem, że można być tak bezczelny. Powiedział, no jak się schronią, to im nic nie grozi. No, oczekiwałbym od rządzących, niezależnie którzy to będą, że niezależnie jacy obywatele polscy będą za granicą, czy będą popierali Konfederację, PiS, Trzecią Drogę, czy tam, jak się te partie już nazywają teraz, Lewicę, czy Koalicję Obywatelską. Obywatel Polski to obywatel Polski. Rolą rządzących jest zadbanie o jego bezpieczeństwo. Jeżeli potrzebuje pomocy państwo polskie, jest od tego, żeby mu pomóc. Oczywiście, żeby nie było żadnych wątpliwości. Jeżeli ktoś się pcha w te rejony, no to jest sytuacja, nie chcę powiedzieć karygodna, ale no, jasno trzeba rekomendować w takich sytuacjach pewne działania ostrożnościowe. Tylko też pamiętamy doskonale pana ministra Sikorskiego, który w ubiegłym tygodniu wygłaszał exposé. Ja uważnie słuchałem pana ministra Sikorskiego. Nie słyszałem z ust pana ministra Sikorskiego, że Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Oman i inne państwa, Kuwejt są państwami niebezpiecznymi. Oczywiście była mowa o Iranie. To był taki komunikat, ale my nie mówimy o ewakuacji Polaków z Iranu. My mówimy o ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu, z państw arabskich.
No dobrze, do polityki krajowej przejdźmy. Czy działania Donalda Trumpa i Izraela, Benjamina Netanyahu nie szkodzą tym partiom, które chcą sojuszu ze Stanami? Nie jest tak, że ta polityka trochę taka niekonwencjonalna, narwana, niech powiedzą, polityka Trumpa wam się odbija czkawką? Bo chyba w Polsce mało kto jest zwolennikiem na przykład wojny na Bliskim Wschodzie, atakowania Iranu.
Panie redaktorze, wydaje mi się, że jak spytamy zdecydowaną większość Polaków, jeżeli byśmy spytali Polaków,
to Izraela na przykład to, w szczególności, czy to w Strefie Gazy, czy to w innych miejscach?
To zdecydowana większość Polaków nie jest zwolennikami jakichkolwiek konfliktów. No i to jest jakby racjonalne, bo oczywiście musimy mieć świadomość tego, że konflikty zbrojne są ostatecznością, czy powinny być ostatecznością. W moim przekonaniu tutaj my nie możemy patrzeć na to z perspektywy tego, czy te czy inne działania Amerykanów opłacają nam się na tutaj naszym podwórku politycznym. Nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od działań Amerykanów na innych zakątkach świata, powinny być dobre, powinny być wzorowe. Ja też zachęcam do tego rządzących, żeby wyciągali wnioski. Te działania podejmowane przez pana prezydenta Trumpa dla każdego, kto...
Ale Polska powinna tą politykę popierać, czy powinna stanąć z boku i powiedzieć, nie nasza wojna, daleko od nas, parę ładnych tysięcy kilometrów, nie angażujemy się, trochę tak jak no inne kraje europejskie mają do tego ambiwalentny stosunek.
Panie redaktorze, każdy, kto się zapoznał ze strategią bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych napisaną piórem Eldridge'a Kolbiego, zdaje sobie sprawę z tego, że działania pana prezydenta czy administracji prezydenta Trumpa są pewną konsekwencją. No, widzieliśmy, co się działo w Wenezueli. Wiemy o tym, że ta doktryna Monroe jest, można by powiedzieć, znowelizowana przez Donalda Trumpa, można by powiedzieć, nie chcę powiedzieć użyć zwrotu, ale myślę, że on by dobrze odpowiadał, to znaczy jest na sterydach, w takim sensie, że Donald Trump oczekuje szybkich reakcji i szybkiej dominacji w tej hemisferze zachodniej, czyli w Ameryce Południowej. Myślę, że kolejne państwa, takie jak Kuba, również patrzą na to, co się dzieje z oponentami Donalda Trumpa. Uspokojenie sytuacji, czy próba uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie która została teraz podjęta, z pewnością była pewną konsekwencją działań od dłuższego czasu. Te rozmowy pokojowe szły bardzo wolno. Zresztą też, jak się słyszy wypowiedzi polityków amerykańskich, oni jasno mówią, że te negocjacje były ze strony Iranu w złej wierze. I ja do tego zawsze, panie redaktorze, podchodzę patrząc trochę szerzej i myślę, że to zachęcam wszystkich do tego, żeby patrzyli na to szerzej. Te wszystkie działania militarne ze strony Amerykanów to jest pewna forma proxy. No, wiemy o tym, że realna rywalizacja Stanów Zjednoczonych jest z Chinami, jest również jakaś tam próba przyciągnięcia Federacji Rosyjskiej, czy spowodowanie, że ona w tym ewentualnym rywalizacji będzie neutralna.
No dobrze, ale jeżeli krytykujemy, znaczy nie wszyscy w Polsce, część osób to przemilcza albo stara się temu negować, to przez lata w Polsce negowano temu, że Rosjanie rozstrzelali naszych oficerów w Katyniu i w innych miejscach, więc tutaj tradycja okłamywania jest długa, no ale powiedzmy, że duża część Polaków krytykuje Putina za zbrodnie na Ukrainie.
Tak, i słusznie.
Za bombardowanie chociażby teatru w Mariupolu, gdzie były dzieci, tam setki zabitych, ale też Bucza, też Irpień, na co wbrew temu, co się mówi w polskiej przestrzeni publicznej, są raporty ONZ, tego samego ONZ, które potwierdziło ludobójstwo w Gazie. To jak mamy się nie oburzać? Dzisiaj był pogrzeb na zbombardowanie szkoły w Iranie. 167, dobrze pamiętam, ofiar, głównie młodych dziewczyn. No
to jest tragedia, panie redaktorze.
Czy tragedia, czy zbrodnia?
Tragedia, panie redaktorze. No ja oczywiście ubolewam nad tym. No oczywiście powtarzam to na samym początku naszej rozmowy. No każde działanie militarne jest w moim przekonaniu ostatecznością. No działanie tak zbrodnicze, jak reżim Władimira Putina podejmuje, nie tylko na Ukrainie, bo wiemy o tym, że Putin...
A władza w Izraelu i Gaza, i teraz Iran.
No, panie redaktorze...
Też zbrodnicza czy niezbrodnicza, panie pośle?
Panie redaktorze, działania, oczywiście, jeżeli pan redaktor pyta się o moje zdanie, w moim przekonaniu...
No, siedzi przy Andrzej Śliwka, no, tak, poseł PiS-u,
właśnie, właśnie chcę wypowiedzieć swoje zdanie. W moim przekonaniu, jeżeli by można było zapobiec takim działaniu, opinia międzynarodowa, państwa, które uczestniczą, są graczami na rynku międzynarodowym, powinny takim działaniom zapobiegać. To jest dla mnie oczywiste. Tylko też zdajemy sobie sprawę, panie redaktorze, wiemy, jak to historycznie wyglądało. I to też wiemy o tym, że ta historia konfliktu na Bliskim Wschodzie jest bardzo skomplikowana. Też działania Izraela, moim zdaniem, absolutnie wykraczają poza to, co możemy nazwać takim działaniem adekwatnym wobec tego, co miało miejsce. Tylko za każdym razem, jakby pan redaktor czy porozmawiał z politykami, czy sympatykami polityki Izraela, albo tymi, którzy wspierają Palestyńczyków, to ta dyskusja sięga do lat, można powiedzieć, kilkadziesiąt lat wstecz. Każdy...
No dobrze, a relacje między Rosją a Ukrainą nie sięgają do kilkunastu lat wstecz?
Dobrze,
tylko
nie.
To jest argument?
Nie, tylko to jest argument, panie redaktorze. Ale już, jeżeli pan redaktor mi pozwoli, bo to jest jakby dosyć ważne. To znaczy w sytuacji zbrodniczej napaści Putina na Ukrainę mamy do czynienia z sytuacją, w której mieliśmy przecież jawne porozumienia, ustalenie granic wynikające z prawa międzynarodowego. Ta sytuacja jest zero-jedynkowa. W przypadku sytuacji na Bliskim Wschodzie wiemy o tym, mamy różne stanowiska różnych interesariuszy i wiemy o tym, że to nie jest tak zero-jedynkowe, jakby nam się chciało wydawać. W związku z powyższym, oczywiście, w moim przekonaniu, jeżeli by udało się w drodze dyplomacji doprowadzić do zaprzestania rozlewu krwi, to jest coś naturalnego. Każdy by chciał, każdy polityk z pewnością chciałby do tego czegoś doprowadzić. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że ta sytuacja jest bardziej zawiła i mam nadzieję, że chociaż tu też by musiał mieć jakąś kulę i wróżyć z tego, jak ten konflikt, jak ta wojna będzie długo trwała. A tutaj też widzę ostatnio właśnie wielu specjalistów, którzy już wczoraj czy trzy dni temu, po tym jak rozpoczął się ten atak wojsk amerykańskich razem z Izraelem na Iran, pojawiły się różne komentarze mówiące o tym, że to będzie wojna błyskawiczna z neutralizacją przywódców, i faktycznie neutralizacja przywódców państwa islamskiego, jakim jest Iran, udała się, tylko że jakby nie jest możliwe przejęcie kontroli nad tak wielkim państwem, które również jest tak dobrze zorganizowane, więc wydaje mi się, że to jest długi okres. Sam prezydent Trump mówił, że te naloty wraz z operacją, która została przygotowana, będą trwały 3, 4, może 5 tygodni. Wczoraj słyszałem wypowiedzi przedstawicieli administracji Trumpa, którzy mówili o tym, że prawdopodobnie będzie to dłużej trwało. Też proszę zwrócić uwagę na to, że Amerykanie doświadczeni wojną w Iraku i w Afganistanie raczej nie pokuszą się na operację lądową. Też wydaje mi się, że to na tym etapie byłoby kompletnie irracjonalne. Po pierwsze, jeżeli chodzi o efektywność działania, po drugie, jeżeli chodzi o popularność tej decyzji, i po trzecie, Amerykanie prawdopodobnie by z tą decyzją pozostali sami.
To mamy wątek geopolityczny zamknięty, a teraz na koniec trochę naszej polityki krajowej. Tu już chyba jest pewne, tu już zapowiedział oficjalnie pan prezes Jarosław Kaczyński, pan poseł kiwa głową, więc wie, o co zapytam. Kongres Hala Sokoła, po raz trzeci zdaje się, dwóch prezydentów, i pytanie, czy będzie premier do kolekcji Hala Sokoła, sobota, Kraków. Tylko nie znam godziny, nie wiem, czy pan poseł już zna godzinę.
Nie znam godziny.
To zaraz się dowiemy, na której to będzie, bo pani kurator Barbara Nowak halę wynajmuje, to zaraz zadzwonimy do pani Barbary, to się dowiemy, na którą hala jest wynajęta. Będzie ogłoszony kandydat PiSu na premiera. Kto nim będzie?
Nie wiem, panie redaktorze, to jest decyzja kierownictwa partii. Moim przekonaniu pana prezesa Kaczyńskiego i kierownictwa Prezydium Komitetu Politycznego. W moim przekonaniu to jest jakby dobra decyzja, żeby przeciąć te spekulacje, i też Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje takiej nowej dynamiki. Wydaje mi się, że w przestrzeni medialnej już jest wiele nazwisk, które gdzieś tam są publikowane.
Na razie było wiele, ale lista skróciła się do dwóch nazwisk. Przemysław Czarnek i Lucjusz Nadbereźny.
Nadbereźny. O każdym z tych dwóch panów mogę powiedzieć w samych superlatywach. Pan profesor Przemysław Czarnek to jest świetny, można powiedzieć, wybitny polityk, znakomity ekspert z zakresu prawa konstytucyjnego, bardzo dobry, chyba najlepszy minister nauki. No, osoba, która jest bardzo popularna w środowisku Prawa i Sprawiedliwości.
Można i powiedzieć, drugi, że szerzej. Dwa i są tacy super, to może dwóch wyznaczyć.
Nie wiem, panie redaktorze, to jest... Pan redaktor tutaj uśmiecha się pod nosem, mówiąc. W moim przekonaniu myślę, że po sobocie będziemy mądrzejsi. Ale to pan redaktor zawężył to do dwóch kandydatów. Ja mogę powiedzieć naprawdę
słusznie,
o wielu...
Słusznie czy niesłusznie?
Nie mam tej wiedzy, panie redaktorze.
Teraz to z kolei pan poseł się uśmiecha, chętnie, bo doskonale...
Chętnie bym panu, jakbym miał tę wiedzę, to chętnie bym się z panem redaktorem i szanownymi radiosłuchaczami Radia Wnet podzielił, ale tak naprawdę, panie redaktorze, w mojej ocenie ci kandydaci, którzy pojawiają się w przestrzeni medialnej, komplementowałem pana profesora Czarnka. Mogę to samo powiedzieć o Lucjuszu Nadbereźnym, znakomitym prezydencie.
Jednak nie był tej pory politykiem pierwszoplanowym. Jest prezydentem Stalowej Woli.
To jest pan w błędzie.
W
moim przekonaniu jest politykiem pierwszoplanowym. Ma wszelkie predyspozycje do najważniejszych stanowisk.
Proszę sobie zobaczyć w sondaży rozpoznawalności. Ja wiem, na przykład pan prezydent Karol Nawrocki nie był powszechnie rozpoznany.
Prezydent Andrzej Duda też.
Więc to niewiele świadczy. No, ale jednak do tej pory nie był tak wysoko. Dlaczego trzeba sięgnąć do dalszego szeregu? Dlaczego nie z prezydium partii? Dlaczego taki pomysł?
Tylko panie redaktorze, no ja nie wiem, czy taki jest pomysł. To pojawiają się pewne spekulacje.
Ja wiem. Powiedzmy, że ja wiem. Że pan poseł nie wie, ale ja wiem, że tak jest.
Ciężko mi weryfikować pana redaktora.
Pożyjemy do soboty, to zobaczymy.
Uważam, że jest wielu naprawdę bardzo wartościowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. To jest ta różnica.
Bo dobrze, ale jeżeli zwróci pan panie... Lucjusz Nadbereźny, to co to będzie oznaczało? Jaki to będzie sygnał dla wyborców, dla polskiej sceny politycznej, proszę powiedzieć?
Bardzo mnie to cieszy, panie redaktorze, że w tak wartościowym radiu, tak opiniotwórczym radiu jak Radio Wnet, rozmawiamy o kandydacie Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Rozmawialiśmy o panu profesorze Czarnku. Teraz był temat pana prezydenta Nadbrzeżnego. W przestrzeni medialnej pojawił się pan poseł, europoseł Bocheński, minister Paweł Szefernaker, pan minister Zbigniew Boguński. Znaczy każdy z tych osób, które wymieniłem, ale jeszcze wielu by mógł wymienić, Kacper Płażyński i wielu z tych młodych polityków Prawa i Sprawiedliwości, no to pokazuje, że w szeregach Prawa i Sprawiedliwości są wartościowi ludzie. Są ludzie, którzy są, można powiedzieć, predestynowani do najważniejszych stanowisk państwowych. To pokazuje, że przy dobrej organizacji, przy pewnym przejściu na pracę sztabową jesteśmy w stanie naprawdę odsunąć Donalda Tuska od władzy i głęboko w to wierzę, że ten marsz rozpocznie się od soboty.
O czym mówił Andrzej Śliwka, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w naszym studio.